nad rozlewiskiem.
Żuławy trudno pomylić z jakimkolwiek innym zakątkiem Polski. To kraina szerokiego horyzontu, wolno płynących rzek, starych wierzb i domów podcieniowych. Ale także najrzeźniejszych gleb w kraju. To również miejsce, które nie powstało przypadkiem. Przez stulecia było cierpliwie osuszane i zagospodarowywane przez kolejne pokolenia mieszkańców. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Dzisiaj zabieram Państwa w podróż po Żuławach, tych dobrze znanych i tych, które potrafią zaskoczyć. Nawet mieszkańców Pomorza. A naszą wycieczkę rozpoczniemy tam, gdzie najlepiej poznać historię tej niezwykłej krainy, czyli w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. A o tajemnicach Żuław opowie nam Łukasz Kępski, wiceprezes klubu nowodworskiego. Z Gdańska albo z Warszawy najprościej dotrzeć tutaj samochodem. Wjeżdżamy na ekspresową siódemkę, a potem prosto do celu. Zjeżdżamy na węźle Nowy Dwór Gdański.
Pęk klucza, ale któryś musi pasować.
O, udało się.
Udało się. To tutaj właśnie wiedza o Żuławach, powiedzielibyśmy, zważywszy na ten teren, na którym się znajdujemy, płynie powoli, ale wręcz przeciwnie. Ona tutaj leje się szerokim strumieniem, prawda?
Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegokolwiek o Żuławach, jeżeli chcemy zacząć je zwiedzać, jeżeli chcemy odkrywać je pod kątem historycznym, zrozumieć specyfikę tego regionu, no to niewątpliwie musimy zacząć od Muzeum Żuławskiego. Zresztą Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim, a więc stolicy Żuław. No, ciężko nie zaczynać zwiedzania od stolicy tego regionu, a stąd ruszyć w inne miejsca. Do pobliskiego Cyganka, odwiedzić wieś Marynowy, Tuje. Jeżeli ktoś chce pojechać w kierunku Gdańska, zatrzymać się w Mokrym Dworze, w Wiślinie, a więc zwiedzamy Żuławy Gdańskie. A jeżeli ktoś pojedzie w kierunku Elbląga, no to tam jest raj dla tych, którzy chcieliby, nie wiem, oglądać osadnictwo lenderskie, Markusy. To jest coś pięknego, ale tutaj, tak na dobrą sprawę, te wszystkie informacje otrzymamy. Otrzymamy też pomoc, gdzie pojechać, jak zobaczyć, czym najlepiej dojechać, czy nie wiem, dopłynąć łódką na przykład, bo to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Z jednej strony mamy Wisłę, z drugiej strony mamy Nogat, do tego Zalew Wiślany, a na górze już Bałtyk. To też jest coś niesamowitego, że ta woda, rozumienie natury, rozumienie, w którym kierunku woda płynie, którędy wiatr wieje, ochronienie się przed tą wodą, ale wykorzystanie też jej potencjału życiodajnego, no ona zawsze dla żuławiaków stanowiła i moim zdaniem stanowić będzie ciągle niezwykle istotny element.
Żuławski Park Historyczny mieści się w budynku z niezwykłą przeszłością. Przed wojną działała tutaj serownia, później magazyn wojennych łupów, a dziś to miejsce, w którym przechowywana jest przede wszystkim pamięć o Żuławach. A skoro już wiemy, skąd Żuławy się wzięły, czas ruszać w drogę. Najlepiej tak, jak robiono to przed laty. Żuławską koleją dojazdową. A razem z nami Jarosław Lipiński, prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Dzień dobry. To na początek słowem o samej historii. Skąd w ogóle tory na Żuławach się wzięły? To wszystko ma związek z tym, co miało miejsce w wieku XIX, czyli rozwój buraczanego przemysłu, byśmy powiedzieli, prawda?
Tak, dlatego że drogi wtedy nie były przejezdne. No w zasadzie były przejezdne, ale to był dość karkołomny wyczyn, żeby takie duże masy towarów przewozić tymi drogami, które wtedy tutaj były zbudowane. Więc powstała cała sieć Żuławskiej Kolei Dojazdowej, która miała kilkaset kilometrów i ona była do przewozu płodów rolnych, ale także innych materiałów, ale oprócz tego woziła także pasażerów.
Natomiast jeżeli chodzi o te buraki, o których wspomniałem, nie jest przypadkiem, prawda, że te tory no, wiodły między innymi do cukrowni, no bo Nowy Staw, no bo Cedry Wielkie, Pszczół, nawet Dwór Gdański to swoją drogą. W zasadzie Żuławy były naprawdę bardzo dobrze skomunikowaną siecią, bo te tory pojawiły się no, w wielu miejscowościach.
No nie tylko te, które pan wymienił, ale jeszcze docierała do Malborka, do Starego Pola przez mosty na Nogacie, także to był dość rozbudowany system. Do prawie każdego dużego gospodarstwa była bocznica. Tych punktów ładunkowych było mnóstwo, a także tych cukrowni było mnóstwo małych. Zapomnieliśmy o ich istnieniu. więc ta sieć to była w zasadzie tak jak teraz drogi. Niektóre dzieci z Warszawy mówią zawsze, mamo, zobacz, metro jedzie. Ale oczywiście ten wagon motorowy i ten doczepny, on jest wyprodukowany dla kolei wąskotorowych w Polsce. To są rumuńskie pojazdy, ale oprócz tego mamy doczepione też wagony odkryte. To są akurat polskiej produkcji. No i myślę, że te wagony odkryte są akurat największą atrakcją dla wszystkich. Można z nich podziwiać widoki, wiatr wieje we włosach. No ale oczywiście jak jest za zimno, no to można przejść wtedy do tego wagonu krytego.
Pociąg numer 300, odjazd.
Skąd jesteście?
Z Nowego Dworu.
A, czyli stąd, okej. Okay. Tak. To macie w takim razie doświadczenie?
No, na pewno ominięcie korków wszelkich. No, zawsze można popodziwiać troszkę to, co się wkoło nas dzieje. Spędzić czas z rodziną, tak, a nie gdzieś tam za kierownicą. Dlatego tu jesteśmy i wyruszamy sobie do Stegny.
I co będzie? Jakieś plażowanie dzisiaj?
Spacer, las, lody, obiad i do domu.
Dużo świeżego powietrza, fajnie zaczerpnąć, jak jesteśmy na otwartym wagonie i fajnie spędzić czas po prostu z rodziną.
Dobra, a was, mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, jeszcze w ogóle zachwyca ta atrakcja, czy traktujecie ją tylko i wyłącznie jako środek transportu?
Jedno i drugie.
Skąd państwo przyjechali?
Z Dąbrowy Górniczej.
O, z Zagłębia. Kawał drogi w takim razie mieliście.
Kawał drogi.
Specjalnie dla tej atrakcji, dla Żuławskiej Kolei Dojazdowej?
Między innymi. Jest kolejka w Rudach. No i tutaj akurat nie byliśmy jeszcze na Żuławskiej Kolei, więc postanowiliśmy, że się przejedziemy dzisiaj.
Testerzy?
Nie, po prostu z ciekawości.
Tutaj krajobraz zupełnie inny niż tam u was. Płasko jak po stole.
To znaczy, są ciekawe obiekty, między innymi jest most obrotowy w Rybinie, czy właśnie, czy Stegna Gdańska, czy Sztutowo, czy Paweł Brzeg Wisły. Tam zobaczymy Gdańsk z daleka, więc będzie fajnie.
Do zobaczenia, jak coś.
Należy do najszybszych środków transportu i bardzo dobrze, tutaj przecież nikt się nie ściga. Trasa prowadzi przez pola, wsie i kanały, a po drodze pozwala nacieszyć oczy krajobrazem, którego z okien samochodu po prostu się nie zobaczy. Z Nowego Dworu Gdańskiego można dojechać m.in. do Stegny, Sztutowa czy Mikoszewa. My wysiadamy jednak już na pierwszym przystanku w Cyganku Żelichowie, bo właśnie tam stoi jeden z najbardziej charakterystycznych domów na całych Żuławach. Dom podcieniowy Mały Holender sam w sobie jest ciekawą historią. Został przeniesiony do Żelichowa z miejscowości Jelonki, niedaleko Pasłęka. Na taką operację zdecydował się prezes klubu nowodworskiego Marek Opic. Tam dom niszczał, tutaj zyskał nowe życie.
Mały Holender dlatego, ponieważ tu niedaleko była knajpa, która się nazywała Mały Holender. Już po wojnie nie funkcjonowała. No i też te wszystkie związki pokazuje z Niderlandami, także stąd ta nazwa.
Niektórzy stawiają sobie w ogrodzie skrzata krasnala właśnie ogrodowego. Pan postawił dom. Transport 18-wiecznego obiektu musi być skomplikowany, począwszy od kwestii chociażby konserwatorskich, a na samym transporcie, na logistyce kończąc.
Wbrew pozorom to tak strasznie brzmi, przenieść dom. Dzisiaj już może są na ten temat opracowania różnego rodzaju i takich realizacji jest kilka i w skansenach i prywatnie. Myśmy wtedy, można powiedzieć, uczyli się trochę na błędach, dlatego założyliśmy sobie dłuższy czas całej realizacji i bywało, że na parę miesięcy budowa stanęła, bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie rozwiązania powinny być zastosowane. Już nie mówiąc o tym, że czekało się na odpowiednie elementy drewniane, bo to też nie było proste. Dzisiaj też jest kłopot ze zdobyciem odpowiednich przekrojów i długości, bo tutaj potrzebne są takie 10-metrowe belki na przykład na podwalinę.
A ten charakterystyczny element, ta wysunięta część na filarach, w tym przypadku 5 zdaje się, prawda? Do czego to służyło?
Różne są teorie, ale ta najbardziej prawdziwa to jest taka, że to był spichlerz. Na Żuławach to przyjęło się dlatego, bo też trzeba powiedzieć, że domy podcieniowe można w całej Europie spotkać i w Polsce, ale w takim nagromadzeniu jak na Żuławach nigdzie. Domy były sytuowane wschód-zachód, więc część południowa i część północna była dość mocno zaznaczona, czyli na tej części północnej było zawsze trochę chłodniej, na tej południowej cieplej. Więc ta cyrkulacja powietrza była dużo większa. Dzięki temu na górze ziarno się świetnie przechowywało. Poza tym można było sobie też wozem wjechać i do góry od razu wrzucać worki, te, które miały być tam przechowywane. Podcień wtedy był takim elementem prestiżu. Został jako taka konstrukcja pokazująca bogactwo gospodarza.
tutaj jest właśnie taki zamek, który trzeba lekko podważyć taką dźwignię. O, w ten sposób.
To chyba mechanizm też z któregoś nie wiadomo którego wieku.
Tak, myśmy go tutaj zostawili, ale zamykamy na magnes. Nie widać tego. No i tu też widać całą historię, można powiedzieć, tych drzwi, bo tutaj gdzieś tam to jest początek, to jest najwcześniejszy sposób zamykania na taki skobel. Tutaj już zamek taki skrzynkowy. Taki ładniejszy.
To nawet jakieś rygle chyba.
A to jest takie no zamknięcie, którego my też używamy.
Najprostsze.
Tak jest. Plus alarmy różne i tak dalej, ale to współczesne. Przede wszystkim te ziemie idealnie nadawały się na pastwiska. I ta urodzajna ziemia, też to zalewanie pewnych obszarów powodowało żyzność tej ziemi i soczystość trawy, skład odpowiedni, te uprawy trawy powodowały, że idealnie tutaj się rozwijała hodowla bydła. A jak hodowla bydła, to nie tylko na mięso, ale i też mleczna. I można powiedzieć już od czasów krzyżackich, wiemy, że tu były sery podpuszczkowe produkowane na Żuławach. Początkowo w gospodarstwach. Każde gospodarstwo tak naprawdę, jeżeli miało krowę, a wiadomo, no to krowa, mleko i w razie czego też jałówki i mięso. Więc taki bardzo ważny element gospodarczy. Też trzeba pamiętać, że mleko jest bardzo nietrwałym produktem, a zrobienie z tego sera czy twarogu i potem go wysuszenie powodowało, że można było zachować na dłużej to dobro. Dopóki nie wynaleziono chłodzenia, to przechowywanie odbywało się właśnie w małych gospodarstwach, gdzieś albo w piwnicy, albo nawet w zimnej izbie, gdzieś tam. I na wiosnę bardzo często w różnych pamiętnikach, opisach jest taka informacja o tym, że sprzedawano ten ser.
Pociąg nam odjechał. Na kolejny nie będziemy czekać, więc przesiądziemy się na łódź motorową. I w Żelichowie, i w Tujsku, i w Nowym Dworze Gdańskim, i w Rybinie, wszędzie praktycznie, znajdziecie przystań albo mały pomost, gdzie można się zatrzymać i przesiąść się właśnie na łajbę. Czy kajak, czy taka łódź to doskonały środek transportu po pętli żuławskiej. Czas osiągnięcia celu pewnie będzie nieco dłuższy, ale czy w czasie wakacji warto patrzeć na zegarek? Właśnie dla tych widoków. Co roku na Żuławy przyjeżdżają setki turystów z całej Polski. Wynajmują tak zwanego housebota, czy inaczej pływający dom i przemierzają Żuławy wzdłuż i wszerz. A panowie to skąd?
My jesteśmy spod Łodzi.
Kawał drogi.
Kawał drogi. Przyjechaliśmy sobie, gdzie piękna pogoda i będziemy pływać. Mamy tutaj łódeczkę i sobie popływaliśmy tutaj po Mierzei.
Nie byle jaką, 200 koni widzę.
No jest solidna, jest.
Ale generalnie nas przywieźli na jeziorak, a stamtąd żeśmy wodą sobie ruszyli tutaj.
Czyli z Iławy na Żuławy?
Tak. No tutaj praktycznie będziemy kończyli. No i co dalej? No i podziwiamy. Jeszcze tutaj nie byliśmy, zaś poza wycieczkami takimi lądowymi, tak, samochodowymi, ale łódką pierwszy raz.
No i jak wrażenia?
No to trzeba się zastanowić, bo częściowo ta trasa bardzo ciężka, skomplikowana, a to już same Żuławy, no to już tak ładne, no lepiej to wszystko zorganizowane jest.
Do Iławy przyciągnął nas oczywiście przewoźnik na kółeczkach i od Iławy płyniemy tutaj kanałem Elbląskim.
I to całe półtora miesiąca na łodzi?
Tak, ale mamy w planie zaliczyć Gdańsk. Motorowocniactwem to mam do czynienia w granicach 6 lat, ze względu na wiek przeszedłem z żeglarstwa od 1985 roku.
No to jest doświadczenie.
No raczej, no doświadczenie jak doświadczenie, ale z powodu wieku, z powodu tego, że no nie mam siły już ciągać tych lin, jak to mówię, przeszliśmy na motorowodniactwo, bo woda ciągnie, no co tu mówić.
Z Żelichowa płyniemy Tugą, przekraczając dwa zwodzone mosty oraz wrota sztormowe, a potem kierujemy się na wschód rzeką Szkarpawa. Naszą podróż zakończymy w punkcie, który zapisał się w geografii całej Polski. Jeszcze do niedawna wielu wskazywało Raczki Elbląskie, ale dziś już wiadomo, że najniższy punkt w Polsce znajduje się zupełnie gdzie indziej, w Marzęcinie i leży 2 metry i 20 cm poniżej poziomu morza. Główny Urząd Statystyczny potwierdził to w 2022 roku. Płyniemy zatem do przystani w Osłonce, a stamtąd to już około 4 km marszu do wieży triangulacyjnej. O tym odkryciu sprzed lat rozmawiam z Jackiem Grosem, geodetą i byłym starostą, który przyczynił się do wpisania Marzęcina na karty rekordów naszego kraju. Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Czy można w takim razie powiedzieć, że Polska ma własne dno?
No myślę, że to jest sformułowanie, które ma swoje uzasadnienie. Jednym z elementów, który się wyróżnia i którymi się szczyci, to jest najwyżej położony punkt i najniżej położony punkt. Także myślę, że gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Marzęcino, może się szczycić tym, że ma najniżej położony punkt w Polsce.
No właśnie, skoro mówimy o czymś naj, grzechem byłoby nie powiedzieć o tym, skoro ten punkt najniżej położony mamy właśnie na Żuławach. Chcę dopytać, skąd tak naprawdę wziął się pomysł na to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której to właśnie w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego będzie ten najniższy punkt. Na Żuławach on i tak się znajdował, tylko że w Raczkach Elbląskich, a tym razem w Marzęcinie.
Historia 2013 rok, w tym roku się zaczęła, z inicjatywy mojego przyjaciela Edmunda Łabieńca, który był nauczycielem historii w szkole w Marzęcinie, pasjonatem historii, turystyki. Także te tereny bardzo dobrze znał i kiedyś analizując stare mapy doszedł do wniosku, że ten obszar, w którym w tej chwili znajduje się najniższy punkt, był to teren zalewowy i tu jeszcze wrócę do II wojny światowej, do czasów budowania wałów i odgrodzenia tego obszaru był to jeszcze obszar Zalewu Wiślanego. W pierwszej połowie lat 40, czyli w czasie, gdy na świecie szalała wojna, siłami więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthof wybudowano groble czy też wał i ten obszar po prostu osuszono. I Edmund, analizując tę mapę, no doszedł do wniosku, że warto by to sprawdzić. Ja całe życie zawodowe byłem geodetą, no i dokonywaliśmy pomiarów również wysokościowych i rzeczywiście było takie podejrzenie, że tam może występować punkt niższy niż oficjalnie uznany za najniżej położony w Polsce. Poświęciliśmy kilka dobrych dni na pomiar. Pierwszego dnia pomiaru już nam zaświtało przekonanie, że coś z tego może być, bo rozstawiając instrumenty, dokonując pierwszego pomiaru, no wyszła rzędna minus 1,95, jak dobrze pamiętam, czyli już niżej niż oficjalnie uznany.
No, przypomnijmy, ile w Raczkach Elbląskich było?
Minus 1,8 poniżej poziomu morza, z tym, że to była wartość uznana w pierwszym roczniku statystycznym. Jak potem dokonywaliśmy takiej kwerendy, skąd się wzięła ta wartość, skąd się wzięła ta rzędna, tak do końca nikt tego nie wiedział. No przypuszczam, że jak tworzono pierwszy rocznik statystyczny, to trzeba było tą rzędną podać i w Raczkach Elbląskich taka rzędna na pewno była. Natomiast nie było to poprzedzone na pewno takim poszukiwaniem czy stwierdzeniem, że ten punkt jest najniżej położony w Polsce. To jest raz, a dwa, pamiętajmy, że ten obszar po wojnie został zalany, bo wycofujące się wojska niemieckie to wysadziły wały, także ten obszar był zalany i zanim on został osuszony, trwało to kilka lat i być może w tym czasie nie stwierdzono, nie sprawdzono, nie dokonywano pomiarów na tym właśnie obszarze.
No właśnie o to chciałem dopytać, czy możliwa jest taka sytuacja, w której, nie wiem, jeszcze w czasach II wojny światowej albo przed, tam wcale nie było tego najniższego punktu w Polsce, dopiero, nie wiem, ruch ziemi, czy właśnie ta sytuacja po zalaniu tych terenów sprawiła, że tam się ten większy dół utworzył?
No raczej wynikało to z tego, że ten obszar przed II wojną światową był po prostu dnem Zalewu Wiślanego i nie był to grunt, po którym można było stąpać. Natomiast po osuszeniu, no ten najmłodszy zakątek Polski powstał i no, ten punkt tam się po prostu znajduje, z tego to wynika. Nie sądzę, że to były jakieś ruchy górotwórcze. A jeszcze wrócę do tej procedury, bo jak myśmy dokonali tego odkrycia w 2013 roku, wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po to, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Okazało się, że nie ma tak jakby procedury uznawania takiego punktu. No bo no, to trzeba było stwierdzić na przykład, czy to jest depresja naturalna. Czyli, że no, nie było tam jakichś działań antropogenicznych, czyli że ktoś, mówiąc kolokwialnie, tam nie wykopał jakiegoś dołka.
Skoro mówimy o sytuacji bez precedensu, to pan w zasadzie wymyślił, jakby tutaj oznaczyć najniższy punkt w Polsce. No bo w przypadku szczytów wiemy doskonale, jak sytuacja wygląda. Stawia się krzyż i sprawa załatwiona. No, w przypadku najniższego punktu pewnie tak łatwo nie było.
Powiem panu, że jak zrobiło się głośno, było kilka propozycji upamiętnienia tego punktu i jedną z propozycji było właśnie postawienie wieży triangulacyjnej. Pomysł moim zdaniem bardzo dobry. Ta wieża ma wysokość kilkanaście metrów, bo około 10 metrów ma ten sam trójnóg, plus tam jest taki sygnał, chyba 1,5-metrowy.
To przypomnijmy, jak trafić na ten najniższy punkt w Polsce?
Dojazd jest bardzo łatwy, bez oznaczony wzdłuż dróg powiatowych. Z Nowego Dworu jadąc w kierunku Marzęcina, z Marzęcina w kierunku Osłonki i w pewnym momencie, jadąc do Osłonki, trzeba skręcić w lewo. Drogą około 1 km jest oznaczony na Google Maps, także tam można trafić lub kierując się takimi znakami, które są postawione przy drogach.
Żuławy najlepiej poznaje się powoli, bo właśnie wtedy można dostrzec to, co z perspektywy głównej drogi najłatwiej przegapić. Dzisiejsza propozycja to była rzecz jasna tylko jedna z wielu możliwych tras po tych depresyjnych terenach. Resztę najlepiej dopisać już samemu, do czego gorąco zachęcam. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.